Ami Wigilia, podcast o Amidze. Prowadzi Krzysztof Radzik-Radzikowski. Witam w 25. Ami Wigilii. I gość jest drugi raz ten sam, ale zacny, Kraszan, więc witam Cię.
Witam Ciebie i wszystkich słuchaczy podcastu.
Super. Ja myślę, że tak, owego czasu, to chyba będzie już 2 lata temu, podczas wywiadu z Kraszanem, wspomnieliśmy, że wypadałoby nagrać temat bitcoinów, z racji, że on jest tutaj przynajmniej amigowym ekspertem w zakresie bitcoinów. Ktoś pewnie coś słyszał, nie wszyscy i nie każdy wie, o co chodzi, to może się dowiemy, czy warto. A później, myślę, jeśli byś pozwolił, byśmy przeszli do tematu twojej migracji na klasyka, no i oczywiście twojego sklepu, który niedawno oficjalnie zaistniał, i produktów oficjalnych, powiedzmy, w tej kolejności. Ale na początek chciałbym może bitcoiny, żeby tak na luzie wejść i może kogoś tylko bitcoiny interesują, cała reszta nie.
No jasne, nie ma problemu.
No dobra, to super. To okej, zaczynamy. Bitcoiny to jest kryptowaluta. Tak? Właściwie wirtualna. I właściwie to chyba każdy tyle wie. A czy możesz to dla laika zgrubnie rozszerzyć trochę?
Jasne, nie ma problemu. To jest... Bitcoiny różnią się tym przede wszystkim od walut takich, które znamy, czyli złotówek, euro, dolarów i tak dalej, że one nie mają emitenta, czyli wystawcy. No bo wiadomo, że gwarantem każdej waluty narodowej jest bank centralny danego kraju i powiedzmy ogólnie rząd. Natomiast gwarantem Bitcoina jest dokładnie nikt. Co z jednej strony jest takie troszeczkę zaskakujące, ale z drugiej daje to, że Bitcoin jest walutą całkowicie politycznie niezależną, powiedzmy, nie do ruszenia przez rządy.
No to słyszałem właśnie. Choć podobno rządy chcą się za to zabierać, tak? Też słyszałem.
Należy się liczyć z tym, że politycy będą chcieli w pewien sposób uregulować obrót Bitcoinem, tak jak próbują uregulować obrót czymkolwiek właściwie, do pewnego stopnia na pewno im się to uda, ponieważ w teorii Bitcoin miał wyprzeć tradycyjne waluty w ogóle ze świata, że tak powiem. No i w momencie, gdyby to się stało, to faktycznie finanse całego świata znalazłyby się poza kontrolą polityków.
No tak,
co brzmi teraz trochę nierealnie.
No obecnie są chyba teraz poza kontrolą w ogóle.
Ale... Znaczy teraz w ironicznym pewnym sensie, prawda?
Tak, ale politycznie panują.
Natomiast realia są takie, że Bitcoin w tej chwili działa i jeszcze pewnie przez wiele lat będzie działał równolegle z walutami tradycyjnymi, przy czym te waluty tradycyjne będą miały jednak naturalnie sporą przewagę nad Bitcoinem i na styku, tam gdzie następuje wymiana, tam ta polityczno-finansowa kontrola może być faktycznie skutecznie egzekwowana i poniekąd trochę już jest egzekwowana.
No tak, bo ostatnio, to też jest powiedzmy związane z tym, znaczy tak mówią politycy powiedzmy, albo mainstream, z tą czarną strefą internetu, czy jak to tam się nazywa, co prawdopodobnie nie jest, ale robi się taki zły PR raczej, nie?
To znaczy to jest, jak zwykle, prawda jest po środku, bo z jednej strony owszem, to jest taki typowy straszak, że Bitcoiny są używane do prania brudnych pieniędzy, czy do handlu narkotykami, czy też do finansowania terroryzmu. Rzetelne badania na ten temat wykazały, że to nie jest prawda, że jednak przestępcy, nazwijmy to ogólnie, zdecydowanie wolą gotówkę, po prostu żywą gotówkę. Bo jednak Bitcoin wymaga pewnego technicznego przygotowania, a z drugiej strony jest mniej anonimowy niż gotówka, wbrew pozorom.
No tak, bo to wszystko się dzieje w necie i wszystko jest jakoś szyfrowane, ale musi być jakoś rejestrowane, bo zawsze ślad taki zostaje, tak ja to rozumiem.
Powiem więcej. Fakt tego, że transakcje bitcoinowe są wszystkie rejestrowane, co więcej, ten rejestr transakcji jest publiczny i on nie jest zaszyfrowany wbrew pozorom, to ten fakt, który z jednej strony no, tak jakby powoduje, że prawdziwa anonimowość w bitcoinie do końca nie jest możliwa, to on jest po prostu podstawą działania tej waluty. Czyli to nie jest tak, że można by go przerobić tak, żeby się nie dało. Owszem, są inne kryptowaluty, w których położono nacisk właśnie na jeszcze większą anonimowość, ale Bitcoin jest tak, że on po prostu tak działa.
Okej. Okay. To nawet nie wiedziałem, że są jeszcze inne kryptowaluty. No to ten tego. Ale Bitcoin, powiedzmy, jest mainstreamem w kryptowalutach. Powiedz mi, czy Bitcoin mógłby zastąpić pieniądz w przyszłości, bo teraz ogólnie są dążenia, czy to jest dobre, czy złe, do wyeliminowania gotówki w ogóle, no bo wtedy nie ma kontroli nad tym. Więc jak jest przez wirtualne pieniądze, karty kredytowe, to każdy wie, co się dzieje. Jest to wygodne, no i jest to zdradzieckie z jednej strony. I jak to by mogło być z Bitcoinem, żeby mógł zastąpić coś takiego, czy to jest w ogóle realne?
Tak, w teorii jest to realne, aczkolwiek tu się napotyka na kilka problemów. Pierwszy problem jest to problem związany w ogóle z teorią ekonomii, z teoriami rozwoju gospodarki. Cechą Bitcoina, jedną z takich odróżniających go zasadniczo od typowych walut, jest to, że jest on tak zwaną walutą deflacyjną, czyli z góry wiadomo, ile tych Bitcoinów będzie, dokładnie 21 milionów. I więcej nigdy nie będzie, czyli nie ma możliwości, żeby jakiś bank czy rząd dodrukował sobie Bitcoina. I niektórzy teoretycy ekonomii twierdzą, że po prostu aktualny model gospodarki nie będzie działał z walutą deflacyjną.
Ja ci tutaj bym wszedł, chyba żeby to może, jak ja to rozumiem, może uzmysłowić, czyli to odpowiada temu, co powiedzmy było kupę lat temu, standardu złota, że każda waluta miała pokrycie w złocie i nie można było se dodrukować tej waluty, tak?
Mniej więcej. Dokładnie, z tym, że w przypadku złota mieliśmy jeszcze tą sytuację, że tego złota można jeszcze więcej wykopać. Bo tego złota na rynku jednak powoli, ale cały czas przybywa. Natomiast w przypadku Bitcoina to jest sztywny limit. Tych Bitcoinów coraz mniej pojawia, tych nowych, świeżo wydrukowanych Bitcoinów, nazwijmy to w uproszczeniu, pojawia się na rynku coraz mniej. No i tak się ocenia, że mniej więcej do roku 2040 będą wprowadzone do obiegu wszystkie. Po prostu więcej już ich nie będzie.
No ma to sens w sumie, bo w tym momencie w teorii rozumiem, że ten limit spowoduje spadek cen, czyli tam w sumie deflację, a nie tak jak teraz mamy na chłopski rozum, albo na chłopski rozum plus, że de facto wszystko jest coraz droższe. To przykład mieszkań czy samochodów, załóżmy w cudzysłowie, ten sam Golf kosztował 20 lat temu 1/4 tego, co obecnie, tej samej klasy samochód, nie?
Tak, zgadza się, bo inflacja, która powstaje na skutek dodruku pieniądza przez rząd czy przez bank centralny, jest w istocie tak naprawdę sposobem na odbieranie obywatelom ich oszczędności, które nominalnie, prawda, mają tę samą wartość, leży to w banku, nawet ma jakieś tam czasem 0,5% czy 2% oprocentowania, ale rzeczywista wartość tych oszczędności, wartość nabywcza wskutek inflacji maleje, czyli jest to transfer bogactwa od obywateli do, powiedzmy, rządu, czy też państwa ogólnie rzecz biorąc.
Korporacji nawet, bo teraz też, ale coś w tym jest. Słuchaj, ale rozumiem wobec tego niechęć do Bitcoina mainstreamu, no bo to jest, wiadomo, tracą kontrolę, ale wiele osób, nie z mainstreamu oczywiście, bo teraz już mówimy bardziej o takich, powiedzmy, wolnomyślicielach ekonomicznych, mówi, że warto inwestować w złoto, czyli przerabiać swoje pieniądze na złoto. Twoim zdaniem, czy ten Bitcoin może być alternatywą dla zwykłego Kowalskiego?
Jeżeli chodzi o lokatę kapitału, jak najbardziej. Z tym, że ja tutaj nie odsyłam, że tak powiem, złota na śmietnik historii, ponieważ złoto ma tę zaletę przede wszystkim, że ono dla każdego, w umyśle każdego człowieka jest taką lokatą, prawda?
No tak.
Mówimy złoto, no i myślimy bogactwo. To jest takie naturalne, nawet dość, powiedzmy, pierwotne społeczeństwa, niecywilizowane, to złoto szanują jako pieniądz po prostu. No natomiast Bitcoin jest takim czymś zupełnie ulotnym. Zrozumienie zasady jego działania wymaga no jednak pewnej wiedzy z informatyki czy nawet z kryptografii. Więc dla przeciętnego Kowalskiego to jest taki, wiesz, komputerowy magic, tak jak wiele rzeczy, które komputery nam
ale
dają.
Powiem ci, że tak, tu się zgadzam, bo dużo moich znajomych w moim wieku, czyli tam 35 plus, czy tam 40 minus powiedzmy, w ogóle nie wie, co to są komputery. To jest szok, bo studiowałem z tymi ludźmi, ale oni nawet już teraz nie używają w ogóle technologii, więc dla nich użycie Bitcoina, no myślę, że jakbym im powiedział, weźcie tu, zainwestujcie, no to byłby ciężki szok. I złoto by sobie wyobrazili, ale ze złotem, znaczy ja sobie to wyobrażam tak za to, że muszę jeździć z walizą złota, nie? No bo jak to kupię, no to muszę jakoś to posiadać, a Bitcoina mogę posiadać w jakiejś tam, nie wiem, zaszyfrowanej chmurze.
No jasne, to jest zaleta Bitcoina w porównaniu do złota. To jest po prostu jego łatwiejsze jego upłynnienie, wprowadzenie go w obieg. No bo złoto, wiadomo, złoto waży, przechowywanie złota jest trudne, jest kosztowne, zwłaszcza jeżeli mamy go więcej. Jest ryzykowne, no bo wiadomo, złoto każdy złodziej ewentualnie chciałby ukraść, natomiast no ukraść Bitcoina też oczywiście można, ale nie jest to takie proste. Z tym, że z drugiej strony Bitcoin no, jest produktem nowoczesnej cywilizacji i on ma wartość tylko w nowoczesnej cywilizacji. Przede wszystkim Bitcoin zależy od istnienia internetu i jego działania.
No
nie
fakt.
Ma Bitcoina bez internetu. Można jakieś tam teoretycznie sobie wyobrażać jakieś teoretyczne, wiesz, takie bajania w stylu tego słynnego żartu na temat pakietów internetowych przenoszonych przez gołębie pocztowe. Taki znany żarcik.
Nie znam, ale brzmi dobrze.
No ale właśnie. Znaczy, no nie, to nie jest dowcip, tylko po prostu tak osoby, które powiedzmy zajmują się rozwojem internetu i tworzą RFC tak zwane, czyli takie nieformalne normy, ustandaryzowali, dla żartu oczywiście, właśnie wymianę pakietów IP poprzez gołębie pocztowe i nawet przeprowadzono eksperyment, nawiązano łączność protokołem TCP między dwoma hostami za pomocą gołębi. No i to oczywiście działało, ale wiesz, wiadomo, że to jest zabawa, natomiast no, w praktyce to przepustowość czegoś takiego jest żadna. No i tak samo można sobie wyobrazić Bitcoina bez internetu. Teoretycznie możliwe jest to, ale w praktyce całkowicie bezużyteczne.
Czyli istnieje takie ryzyko, że powiedzmy te złe korporacje w najgorszym wypadku po prostu zamkną internet i ubiją alternatywną walutę.
Znaczy wiesz, no pytanie czy w ogóle zamknięcie internetu jako całości jest możliwe? No,
no właśnie.
Moim zdaniem nie, ponieważ no, w wielu krajach istnieją przecież społecznościowe sieci, fizycznie sieć komputerowa jest społecznościowa całkowicie. Różne tak zwane gridy Wi-Fi, no po prostu sieciowane ze sobą komputery poprzez Wi-Fi na terenie całego miasta, które nawet gdyby odcięto, wszyscy prowajderzy internetu wyłączyliby swoje serwery, to i tak to by działało. Na pewno wolniej, ale Moim zdaniem, no internet, zamknięcie internetu to wymagałoby, nie wiem, fizycznego zniszczenia całej infrastruktury.
Czyli teoretycznie
eksplozja
to
jądrowa.
Dokładnie, w filmach science fiction jest zawsze, że
z tym, że wiesz, no, mi się wydaje, że ludzkość po wojnie jądrowej będzie miała inne problemy, o ile jeszcze w ogóle będzie istnieć.
No myślę, że to się zgadza, wtedy tam kasa będzie najmniejszym problemem.
Także no, snucie katastroficznych wizji ma pewien urok zawsze, ale jest mało produktywne, moim zdaniem.
Okej, okay, no dobra, to słuchaj, to tu mam też pytanie od tutaj moich patronów. To już tam jedno nawet powiedzieliśmy, ale właśnie tu przewija się temat, jakie są inne kryptowaluty niż Bitcoin, jeśli masz pojęcie, jeśli mógłbyś chociaż powiedzieć, a później przejdziemy znowu do Bitcoina, jak to robić.
No, czy wiesz, ja cię zaskoczę, bo tych kryptowalut jest kilka tysięcy. Mhm. Z tym, że faktem jest, że oprócz Bitcoina liczących się kryptowalut, jeżeli na przykład mówimy o tak zwanym market capie, czyli łącznej wartości wszystkich żetonów danej kryptowaluty będących w obiegu, no to jest ich kilka. No jest taka waluta Ethereum, czy Ethereum, nie wiem, jakby to należało poprawnie wymówić po angielsku. Jest Dash, jest Litecoin, no kilka by się pewnie jeszcze znalazło. Z tym, że no Bitcoin jest królem cały czas, wiesz, to tak jak ten standard MP3, który przecież nie jest ani najnowszy, ani najlepszy, ale ciągle jest zasadniczym formatem muzyki, prawda?
No tak, to fakt. Teraz już chyba młodsi ludzie, milenialsi czy coś nawet chyba nie wiedzą, że był, nie wiem, Wave na przykład.
No jasne, ale wiesz, no Wave był powiedzmy standardem no w pewnym sensie gorszym, no bo nie miał kompresji. Po MP3 naukowcy opracowali całą masę różnych tam.
No tak, OGG nawet chyba, nie?
Też OGG chociażby, czy jakieś tam Monkey Audio i cała masa innych. One są technicznie lepsze, dają lepszą kompresję, mniej pogarszają jakość, co nie zmienia faktu, że się po prostu nie przyjęły, bo MP3 był pierwszy i osiągnął ten efekt masy krytycznej. Tu podobnie przy Bitcoinie obserwujemy podobne zjawisko. Oczywiście to zawsze może być tak, że pojawi się jednak coś, co tego Bitcoina zmiecie z powierzchni, no ale na razie nic na to nie wskazuje.
Znaczy to w sumie, wiesz, w internecie teoretycznie Google też nie wyobrażamy sobie życia bez ich usług, czy chociaż wyszukiwarki, a kiedyś sobie nie wyobrażaliśmy, nie wiem, przez Hasta la Vista było chyba, czy coś takiego, nie? No więc wszystko się może zmienić. Aczkolwiek jednak myślę, że warto się chociaż na tym skupić. Zanim przejdziemy do tworzenia bitcoinów czy pozyskiwania, powiedz mi, gdzie można je wydać w ogóle? No bo ktoś jeśli ma, no to może by chciał coś za nie coś kupić.
No to jest trochę możliwości, chociaż no to wyłazi, że tak powiem, fakt, że tak naprawdę gdybyśmy chcieli żyć za bitcoiny w Polsce, no to nie mielibyśmy słodko. Generalnie jest kilka takich jakby kanałów. Po pierwsze, istnieje sporo sklepów internetowych, czy sporo, wiesz, to procentowo to pewnie są jakieś ułamki procentów w odniesieniu do całego handlu internetowego, które po prostu przyjmują bezpośrednio bitcoiny. Można też, no wiesz, no można je po prostu sprzedać na giełdzie, no z tym, że już wtedy później kupujemy ze złotówki, więc to trudno to uznać kupowaniem za bitcoiny. Można też skorzystać z usług takich tak zwanych operatorów, którzy pozwalają na przykład bitcoinami opłacić dowolny rachunek bankowy, przelew bankowy. Oczywiście już ten przelew wykonywany jest w innej walucie, oni to po prostu zamieniają w locie. Wpłacasz bitcoiny i podajesz adresata przelewu, tytuł przelewu i to leci już później w złotówkach czy w innych. No ewentualnie jeszcze jest taka ciekawa inicjatywa, ona się powoli rozwija. Nazywa się to Open Bazaar. To jest taki rozproszony sklep internetowy w chmurze. Po prostu jak chcesz być handlowcem, stawiasz sobie serwer tego sklepu. Że tak powiem, lista towarów jest wymieniana protokołem podobnym do Torrenta, P2P tak zwane.
Okej.
Czyli to jest taka jakby sieć, wielka sieć sklepów internetowych, której też nie da się wyłączyć, bo tam nie ma żadnego centralnego serwera. No i naturalną walutą w tym Open Bazaarze jest właśnie Bitcoin. Ja nawet kupiłem parę rzeczy przez Open Bazaar. No i to jest też, to się rozwija, to jest, ma to duży potencjał. No jak to z nowymi technologiami w świecie IT, było to troszeczkę toporne w obsłudze, miało różne takie wady wieku dziecięcego, no ale ekipa wciąż pracuje nad tym.
Ale tam tylko możesz za pomocą bitcoinów kupować, tak? Czy też...
Tak, ponieważ fakt, że bitcoin jest kryptowalutą, jest zasadniczym elementem koncepcji tego sklepu, tego Open Bazaaru. Więc tam się nie da płacić nawet złotówkami, dolarami, czy czymśkolwiek.
Okej. Czyli naturalnie teraz ktoś się tym zainteresował, a brzmi to interesująco, musi posiadać bitcoiny, więc powiedz nam, jak można je, no załóżmy, że chcę w to wejść, chcę sobie część pieniędzy, na przykład mam, nie, załóżmy 10 tysięcy złotych, chcę sobie przerzucić to na bitcoiny. Rozumiem, że wartość bitcoinu będzie różna, bo jak wiem, ta waluta ma różne też, nawet niekiedy chyba mocne wahnięcia kursu. No ale jak to mam fizycznie zrobić? Mam złotówki, chcę zrobić z tego bitcoiny, a później może przejdziemy, jak je, nie wiem, wykopać, bo kiedyś się kopało bitcoiny, nie?
I nadal się kopie, no ale to może później, tak jak zaznaczyłeś. Najprostszą metodą wejścia w posiadanie bitcoiny jest po prostu ich kupienie. W polskich warunkach można to zrobić na kilka sposobów. Można skorzystać właśnie z jednego z tych operatorów. Ja to może nie będę operował jakimiś konkretnymi adresami www czy nazwami firm, bo nie chcę jakiejś takiej robić reklamy, powiedzmy, że akurat tego operatora czy innego, ale są operatorzy, polscy operatorzy, ale nie tylko oczywiście.
To którzy... Może chociaż powiedzieć, jak tego szukać w internecie wobec operator Bitcoin?
To znaczy, wiesz, najlepiej to po prostu wejść na forum i pogadać. Jest forum bitcoin.pl, największa polska społeczność Bitcoina. No i tam przede wszystkim w ogóle jest taka strona bitcoin.pl, na której jest cała masa różnych poradników dla początkujących, ostrzeżeń, bo to też jest istotne. No tutaj można się łatwo, że tak powiem, naciąć, nie znając zasady działania czy pewnych nawet mechanizmów oszustwa, bo jak w każdym świecie, także tu pojawiają się różni tacy, wiesz, wędrwi grosze, którzy żerują na początkujących. No i tam się można właśnie dowiedzieć takich podstaw, a na forum też zapytać po prostu o to czy tamto. No a wracając, bo tak odpłynęliśmy troszeczkę do tego, skąd te bitcoiny można wziąć, no to właśnie znaleźć takich operatorów, takim, może tutaj podam jedną nazwę, bo to taki bardzo znany w Polsce jest taka firma inpay.pl.
Okay, zaraz sobie tutaj otworzę, żeby dodać później.
Tak, i tam właśnie w obie strony można wymienić, z tym, że tutaj właśnie też pojawia się ten problem, o którym mówiłem, czyli chęć kontroli rządów nad Bitcoinem powoduje, że w przypadku większych sum, no to niestety musisz tam podać swoje dane osobowe. Można, niewielkie ilości można kupić czy sprzedać anonimowo, natomiast tych operatorów obowiązują regulacje finansowe podobne do tych, które na przykład zobowiązują banki do zgłaszania transakcji powyżej 15 tysięcy euro, prawda? Mamy takie regulacje i tutaj też mamy takie regulacje, więc trzeba się liczyć z tym, że chcąc kupić większą ilość bitcoinów, będziemy musieli przedstawić się, tak jak musimy to zrobić, powiedzmy, w banku, zakładając konto. Podobnie jest na giełdzie, bo można też kupić, jest kilka giełd w Polsce bitcoinowych, też można tam kupić, sprzedać, z tym, że też jest wymagana z reguły weryfikacja, czyli podanie danych osobowych.
Trzeba z tym żyć.
To wynika po prostu z, powiedzmy, nacisku władz, mówiąc krótko. Czy powiedzmy aparatu skarbowego. jedna możliwość to kupić po prostu od kogoś, jak to się mówi, face to face. Mhm. No tylko trzeba taką osobę znać i aha, powiedzmy mieć do niej jakieś tam zaufanie w miarę. No bo to się tak odbywa, że wykładamy gotóweczkę, a ta osoba przy nas puszcza bitcoiny nam na adres. Także no trzeba to po prostu robić z osobą, którą znamy, czy też jej ufamy po prostu.
Jasne. Powiedz mi tak, bo a propos tego, że państwo chce mieć jakąś tam kontrolę, jak to wygląda z podatkami? To się do podatku jakoś wlicza, czy na szczęście jeszcze nie?
To znaczy, tutaj jest kilka zagadnień podatkowych. Na początku był taki problem, że bitcoiny były traktowane przez urzędy skarbowe jak, nie jako pieniądz, tylko jako towar. W związku z tym, przynajmniej teoretycznie, każda transakcja wymiany bitcoinów na złotówki była obłożona podatkiem VAT. Mhm. To się na szczęście zmieniło. Mieliśmy w kwietniu chyba zeszłego roku wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który stwierdził, że transakcje wymiany kryptowaluty na waluty tradycyjne nie są objęte podatkiem VAT. Natomiast dobrze. Oczywiście tak, natomiast może się pojawić kwestia podatku dochodowego w dwóch miejscach. Po pierwsze w przypadku osób, które kopią te bitcoiny, no bo mają pewien dochód, prawda? No i drugi przypadek, tak zwana gra na giełdzie, czyli jak to się mówi, sprzedać drożej, kupić taniej.
No tak, tak jak w normalnym życiu, że tak powiem. To jest to samo, nie?
Tak, no, dokładnie. I w tym momencie pojawia się, z tym, że obowiązek podatkowy pojawia się w momencie, kiedy my te bitcoiny sprzedamy, prawda? Bo wtedy osiągamy zysk w myśl polskiego prawa, no i wtedy należałoby od tego zysku zapłacić podatek dochodowy.
Mhm. Czyli kiedy mam bitcoiny i płacę bitcoinami, to jestem czysty.
No widzisz, to jest kwestia sporna, ponieważ w Polsce jeszcze nie zostało to kompleksowo prawnie uregulowane. Polskie, że tak powiem, władze, no jak każde chyba władze, mają pewien opór wobec nowych technologii, wobec przyswajania tych technologii i powiedzmy umieszczania ich w porządku prawnym. Co prawda trwają prace, środowisko polskie bitcoinowe współpracuje, że tak powiem, na poziomie rządowym i ministerialnym. To nie jest tak, że to jest jakieś podziemie, które sobie tam działa i liczy na to, że rząd nie zwróci uwagi, tylko jest po prostu współpraca, jest rozmowa. Także to prawo nowe, które będzie powstawać, powstaje przy współudziale entuzjastów i społeczności. No ale na razie jeszcze nie powstało w pełni. No i to są sprawy takie, no, dyskusyjne niestety, jak to zresztą polski system podatkowy ma to do siebie, że wiele jest takich miejsc niejednoznacznych.
Mm-hmm. Okay.
No i tutaj jest to różnie. No teoretycznie jest tak, że jeżeli coś kupimy za bitcoiny, no to jest to też jakiś dochód. No bo no tak jak on powstaje w innym momencie, bo jeżeli my na przykład dostajemy wypłatę i później idziemy do sklepu i coś kupujemy, no to ten podatek zapłaciliśmy w momencie, jak dostaliśmy wypłatę.
No i jak coś kupiliśmy też generalnie. Bo
znaczy, jak to tak, ale to jest VAT, nie? To okay, oddzielmy to. Natomiast w momencie, gdy ktoś nam na przykład zapłacił za robotę w bitcoinach, no to my nie płacimy wtedy żadnego podatku w tym momencie. Natomiast kiedy my te bitcoiny w sklepie jakimś kupujemy coś za nie, no to wtedy ten obowiązek powinien powstać, zwłaszcza, że najczęściej jest tak, że firmy czy też sklepy przyjmujące bitcoina, one też korzystają z usług operatora, który od razu im to w locie zamienia na złotówki, czyli firma otrzymuje zysk w złotówkach. No i teoretycy prawa podatkowego mówią, że w tym momencie, kiedy następuje ta zamiana na złotówki, no to my tak jakby te bitcoiny sprzedaliśmy i w tym momencie osiągnęliśmy ten nasz zysk, od którego należałoby zapłacić podatek dochodowy. Wiesz, ja tu się nie chcę stawiać w roli jakiegoś eksperta podatkowego, żeby było jasne.
Nie, no jasne, to jest...
Więc ja mogę nie mieć racji w tym, co mówię.
Ale przynajmniej wiemy, że to nie jest takie proste, o.
No nie jest, znaczy wiesz, no, w praktyce jest różnie, no bo dobrze wiemy, że spłacanie podatków ogólnie w praktyce bywa różnie.
No to, to już pomińmy.
No i na tym możemy zakończyć.
Dokładnie.
Ten kierunek
nie będziemy
dyskusji.
Wnikali. Słuchaj, zanim może przejdziemy do twojego sklepu, który teraz otworzyłeś niedawno, czy tam u ciebie można płacić bitcoinami?
No właśnie, tutaj może wyjaśnijmy pewną rzecz. Ja nie mam sklepu.
Aha. Bo taka legenda poszła, że masz.
Nie, nie, nie. To znaczy... To rozumiem, że zamykamy już, że tak powiem.
Nie, 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 to może później, wiesz co? To teraz może jak już wiemy, jak pozyskać bitcoiny. W sensie można tutaj się zaopatrzyć tam. Owego czasu, nie wiem, to było pewnie z 5-10 lat temu, kupa osób kopało te bitcoiny, czyli wydobywało. Z tego co wiem teraz, to już podobno się raczej nie bardzo opłaca, albo przynajmniej trzeba mieć więcej trzeba wsadzić w komputery prąd, żeby to wykopać, niż się zyskuje. Jak to wygląda wobec tego?
Tak, to na początku to kopanie bitcoinów po prostu robiło się za pomocą komputera. Jest to proces, który no, z jednej strony wymaga dużej mocy obliczeniowej, a z drugiej strony jest to proces zyskowny, ponieważ Bitcoin działa w ten sposób, że co 10 minut średnio następuje tak zwane wykopanie bloku. To jest po prostu złożona operacja obliczeniowa. Coś takiego jak znany trochę w gamingowym kręgu ten konkurs, ten RC5,
tak,
OGR,
tak.
Kojarzysz
pewnie. Złożyło z PowerPC procesorami.
Tak, to jest mniej więcej podobna w charakterze operacja obliczeniowa, z tym, że ten, kto wykopuje blok, otrzymuje w tej chwili 12,5 bitcoina, to są poważne pieniądze, no bo no w tej chwili mam tu nawet otwarte notowania giełdowe, jeden bitcoin to jest $1,320.
O, to teraz
no to jak sobie to pomnożymy przez 12,5, no to jest to kasa. W związku z tym, no wiesz, jeżeli z jednej strony mamy kasę, z drugiej komputery, no to następuje specjalizacja tego sprzętu, także kopacze dość szybko z procesorów przenieśli się na karty graficzne.
Na cuda, tak?
Tak, dokładnie. Wręcz można było powiedzieć, można stwierdzić, że kopacze Bitcoina w znacznym stopniu nakręcili rynek kart graficznych, czego gracze nawet nie są świadomi do końca, no bo to się kupowało te karty po prostu całymi kartonami. 10, 20, 40. Najczęściej było tak, że po prostu kupowało się płyty główne, które miały dużo slotów, podłączało się do jednego komputera 5 albo 6 grafik naraz. No i to zasuwało. Z tym, że następnym etapem rozwoju były układy FPGA, które my na przykład znamy z Vampire, chociażby z karty Vampire, prawda?
Dokładnie.
Które były szybsze, bo po prostu tam się już wypalało w nich konkretnie tylko ten algorytm kopania i nic więcej. W tej chwili to już są układy ASIC, czyli to są układy robione w fabrykach już w Krzemie na zlecenie. To kosztuje chore pieniądze, ale przy takich zyskach no to tak to właśnie wygląda. I to są tak zwane koparki, czyli specjalizowane maszyny, nie są to już komputery w zasadzie, które służą tylko i wyłącznie do kopania bitcoinów. Oczywiście to się bardzo scentralizowało w tej chwili, ponieważ no, są po prostu duże firmy, które mają tych koparek dziesiątki tysięcy. I to są najczęściej firmy chińskie, ponieważ oni tam mają dostęp do bardzo taniego prądu, bo to jest bardzo istotny czynnik, to zużywa nieprawdopodobnej ilości mocy. No i w zasadzie teraz taki jakiś jeden kopacz z komputerem to w ogóle, wiesz, jest, nie ma żadnych szans, bo on będzie miał
nie
tak
ma
mało
sensu próbować nawet.
Ma nawet sensu próbować. Pewną możliwością jest kopanie tych różnych walut alternatywnych, altcoinów tak zwanych, ponieważ no tam z jednej strony jest mniej wyśrubowane są te wymagania obliczeniowe, a z drugiej też twórcy tychże altcoinów, dążąc do, tak jakby broniąc się przed centralizacją wykopywania, tworzyli algorytmy, które się ciężko umieszczają w tych układach ASIC, które wymagają na przykład bardzo dużo RAMu. Mhm. I w tym momencie karty graficzne, no teraz wiesz, miewają tam bo 2, 4 czy 8 gigabajtów nawet pamięci graficznej, no to są w sumie najlepszym w tej chwili środkiem do kopania tego i nie da się tego przenieść na ten wyższy szczebelek, czyli FPGA. Mhm. Z tym, że te altcoiny, no to wiadomo, tam dziś są, jutro ich nie ma, także to jest takie troszeczkę, wiesz, zabawa dla studentów, nazwijmy to w ten sposób.
Okej, okay. Słynne przesuwanie ikonek w amigowym świecie.
No, znaczy nie, no wiesz, można tam jakieś tam, powiedzmy, zarobić pieniądze na tym, tylko trzeba się cały czas orientować w temacie, które z tych altcoinów są w danym momencie zyskowne do kopania i tak dalej. Trzeba po prostu śledzić to na bieżąco.
Okej. No dobra, czyli a możesz powiedzieć chociaż w dwóch zdaniach, na czym polega fizycznie to kopanie bitcoinów, no bo wiesz, no, większość ludzi nie wie o co kaman, jak to działa, nie wiem.
No ale to wygląda tak, że tak zwany blok bitcoina to jest po prostu plik danych, w których są zawarte transakcje bitcoinowe, jakie w ostatnich 10 minutach miały miejsce, ponieważ każda transakcja, w momencie, kiedy ja wysyłam kasę komuś na przykład, jest rozgłaszana w sieci, bo bitcoiny to też jest sieć P2P, tak jak torrent na przykład, coś w tym rodzaju. Nie ma jakiegoś centralnego serwera, tylko jest ileś tam tysięcy węzłów na świecie, czy milionów. I jeżeli ja wysyłam bitcoiny komuś, no to ten fakt zostaje rozgłoszony po całej sieci. I ta moja transakcja zostaje dołączona do bloku. I ten blok ma jakąś tam sumę kontrolną, nazwijmy to, można ją policzyć.
Okay.
Z tym, że to jest tak zwany hash, czyli funkcja SHA-256, to jest znane. Nie jest to specyficznie nic bitcoinowego.
To jest chyba jak pliki ściągasz, to też możesz sprawdzić.
Tak, dokładnie,
nie?
Dokładnie. To jest takie jak MD5 słynne, tylko trochę bardziej bezpieczniejsze, że tak powiem, kryptograficznie. No i wszyscy, którzy chcą kopać ten blok, to muszą, modyfikując pewne jego niewielkie części, oczywiście wiadomo, że każdy jeden zmieniony bajt zmienia nam też tego hasza, będę się posługiwał tym żargonowym określeniem. I chodzi o to, żeby tak modyfikować pewne niewielkie części bloku, które są specjalnie do tego przeznaczone, żeby hash całego bloku był mniejszy od określonej liczby. No to się robi metodą siłową, czyli trzeba po prostu próbować bardzo szybko kolejne kombinacje i wykryć ten fakt, kiedy ten hash nasz znaleziony jest mniejszy od tej określonej liczby. W momencie, kiedy znajdujemy to wtedy szybko rozgłaszamy ten fakt w sieci, no i ten blok jest nasz. My dostajemy wtedy za niego tą premię i no i później on jest, wiesz, ta suma kontrolna jest umieszczana z kolei w następnym bloku, czyli te bloki tworzą taki jakby łańcuch. I ponieważ te sumy kontrolne właśnie zabezpieczają się wzajemnie, to nikt nie jest w stanie zmodyfikować wstecznie tego łańcucha, bo wtedy wszystkie sumy kontrolne się posypią.
Okay.
Musiałby je znaleźć tak jakby jeszcze raz, czyli musiałby ktoś dysponować mocą obliczeniową większą niż cała reszta sieci.
Musiałby być taki, można nazwać to reverse engineering, tak? W tym
tak,
momencie.
Dokładnie. Także to jest oczywiście teoretycznie jest to możliwe, gdzieś tam wiesz po cichaczu jakieś tam w lochach miliardy koparek ukryta elektrownia atomowa zasilająca to wszystko, no ale to zejdźmy na ziemię z powrotem, także w ten sposób właśnie te komputery, które kopią, to one tak jakby kryptograficznie zabezpieczają łańcuch bloków bitcoina, który jest spisem wszystkich transakcji, jakie miały miejsce, wszystkich. Dosłownie wszystkich. Przed wsteczną modyfikacją. A ponieważ jest to rejestr publiczny, i on nie jest zaszyfrowany, tylko jest zabezpieczony sumą kontrolną, to każdy węzeł Bitcoina może sprawdzić każdą transakcję, która miała miejsce w przeszłości. Czyli na tym to polega ta zagadka, że nikt do nikogo w tej sieci nie musi mieć zaufania, bo jeżeli mamy system tradycyjny, czyli bank i konta, to my musimy mieć zaufanie do banku, że on będzie nam utrzymywał stany tych kont, prawda? Że nie będzie jakichś wałków, że nagle coś się komuś gdzieś przelało. Musimy mieć zaufanie. Natomiast w Bitcoinie, ponieważ ten wykaz transakcji jest po pierwsze publiczny, po drugie zabezpieczony przed wsteczną modyfikacją, to nikt nikomu nie musi ufać. Bo każdy w każdej chwili może sprawdzić. Jeżeli ja twierdzę, że ty mi wysłałeś jednego Bitcoina, ty mówisz, no sorry gościu, ale ja ci nic nie wysyłałem. No to po prostu sprawdzamy. Każdy z tysięcy węzłów sprawdza to w łańcuchu. No i widać, że wysłałeś mi. Nie możesz ściemnić, że nie wysłałeś. Bo to jest w bloku.
No jasne. No to jest ten... Właściwie to jeszcze trzeba by się... się zasłuchałem, ale właściwie powinniśmy też poruszyć pokrótce kwestię, kto to w ogóle wymyślił, bo nie, chyba nie powiedzieliśmy, kto był za to odpowiedzialny i w sumie za wymyślenie całego mechanizmu.
A no widzisz, to jest też ciekawa sprawa, ponieważ tak dokładnie nie wiadomo, kto to wymyślił. W 2008 roku człowiek ukrywający się pod pseudonimem Satoshi Nakamoto opublikował na którejś z list dyskusyjnych poświęconych kryptografii właśnie tak zwany white paper, czyli po prostu PDF-a, pracę naukową w zasadzie można powiedzieć, opisującą zasady działania Bitcoina. Natomiast on uruchomił tę sieć na początku roku 2009, wykopał pierwsze bloki. No i tak to się zaczęło. Ale tożsamość Satoshi Nakamoto, czy to jest człowiek, czy to jest grupa, kto to jest, z jakiego kraju, jest nieznana. Oczywiście w historii Bitcoina już tej ośmioletniej pojawiło się szereg dziennikarskich śledztw, czy też wręcz uzurpatorów, którzy sami usiłowali podać się za Satoshiego, ale no wszystkie te próby zostały ostatecznie obalone. Udowodniono, że to nie może być Satoshi. No i tożsamość tego człowieka pozostaje do dziś nieznana.
Okej. Ważne chyba jest dla zwykłego śmiertelnika mimo wszystko jednak, bo już powiedzieliśmy, jak dokonać zakupu, a jak ten portfel bitcoinowy mam trzymać w komputerze, nie wiem, w telefonie pewnie też są aplikacje. I właśnie, bo to też jest istotne. No załóżmy, że zainteresowałem się, załóżmy, że jeden bitcoin $1,300 kosztuje, załóżmy, że chcę kupić sobie 3 bitcoiny. I gdzie ja mam później, co się dzieje? No kupuję i co?
No, zanim kupisz, musisz posiadać adres bitcoinowy, co najmniej jeden, czyli portfel musisz zainstalować albo na komputerze, albo na telefonie, albo też ewentualnie są portfele webowe, takie coś jak aplikacje webowe, ale nie są zalecane do trzymania większych sum. Czyli ten portfel musisz mieć najpierw. No i tutaj jest spory dosyć wybór. Z tym, że są tak zwane pełne portfele, pełne węzły, one się charakteryzują tym, że przechowują całą tą historię transakcji, te wszystkie bloki na dysku. Z tym, że to zajmuje w tej chwili 120 GB, czyli primo musisz mieć tyle miejsca na dysku, sekundo musisz to pobrać z sieci. Oczywiście można, ja mam na przykład taki na swoim komputerze pełny portfel, tak zwany Bitcoin Core, to jest taki, można powiedzieć, oficjalny portfel. Natomiast no, nie jest to praktyczne i dla początkujących użytkowników nie jest w zasadzie zalecane. Są też tak zwane portfele lekkie, które nie przechowują tego całego łańcucha. Jeżeli chcą sprawdzić jakąś transakcję z przeszłości, to po prostu pytają węzły pełne o to. One sobie tam zaglądają do tego łańcucha i zwracają im odpowiedź. No i jest kilka takich, jest Electrum, Multibit, są jeszcze jakieś dedykowane też portfele dla smartfonów, ja troszeczkę tam nie znam ich nazw, bo nie mam żadnego smartfona jeszcze, ale można to znaleźć, można zapytać właśnie na forum, który jest najlepszy i one, no, dzięki temu, że no, trudno, żeby na smartfonie nagle gdzieś 120 GB danych leżało, to raczej jeszcze nie te czasy.
No tak.
No i z reguły też te portfele lekkie są takie bardziej przyjazne użytkownikowi, czyli mniej tych technicznych detali jest wyeksponowanych w interfejsie, są po prostu prostsze w użyciu, na przykład pozwalają na wczytanie adresu bitcoinowego ze strony czy z wydruku jako tego kodu QR, tego takiego kwadratowej mozaiki kropeczek, czyli jeżeli zachodzimy na przykład do sklepu, który takie bitcoiny przyjmuje, a co ciekawe, na przykład jest w Polsce parę takich sklepów, gdzie można zapłacić w ten sposób, no to po prostu jest kod tego sklepu gdzieś na kasie, my skanujemy telefonem ten kod i wbijamy tylko, ile chcemy przelać, klikamy yes i poszło.
To jest coś podobnego jak teraz, można powiedzieć, dla Blik, tak? W Polsce.
No wiesz, mi się wydaje, że takie systemy jak Blik to są po prostu systemy inspirowane Bitcoinem w pewien
tak,
sposób.
No ale wiesz, no, ja próbuję, że tak powiem, to wytłumaczyć tak, większości tak, to ludzi, podejrzewam, że więcej ludzi wie, co to jest Blik niż Bitcoin, nie?
Pewnie tak, pewnie tak. Tak to właśnie działa, czyli skanowanie kodu albo też ten bezprzewodowy system NFC, który jest w nowych smartfonach, może być wykorzystany do płatności Bitcoinem. No te aplikacje na telefony po prostu są takie bardziej przyjazne, chociaż portfele na komputery inne niż Bitcoin Core, no są też całkiem sympatyczne w użyciu. No ten core też nie jest jakiś tam, wiesz, czarna magia, tylko te 120 gigabajtów. Jak ktoś jest, ja to po prostu jestem entuzjastą i tak jakby można powiedzieć wspieram sieć, prawda? No bo ileś tych pełnych węzłów musi być, żeby to działało.
Okay.
Natomiast to nic mi nie daje, że tak powiem finansowo, że ja tam trzymam ten pełen węzeł, po prostu takie wsparcie bezinteresowne.
Okej, okay, rozumiem. To powiedz teraz może na już chyba, bo już oględnie to już wiemy o co kaman, ale czy da się na tym, załóżmy, że jestem, nie wiem, biznesmenem albo chcę no, oprzeć swój biznes na tym albo życie na tym. Nie chcę żyć na poziomie, nie wiem, Maybacha, ale chcę żyć na poziomie zwykłego człowieka. Czy mogę na bitcoinach w ten sposób, na transakcjach jakoś, powiedzmy, zarobić normalne pieniądze, no bo niestety muszę, podejrzewam, że żyć za normalne pieniądze, albo mogę płacić bitcoinami, ale jak wygląda może ta wymiana, w sensie te skoki walut, bo słychać było, że bitcoin nagle spadł, nagle wzrosnął, to nie jest tak jakoś stabilnie, może chyba tak się wydaje, nie?
To znaczy, wiesz, no, ostatnio prowadzono analizy porównujące wahania kursu Bitcoina z wahaniami kursu ropy naftowej i złota i okazało się, że owszem, jeszcze Bitcoin jest lekko bardziej chaotyczny czy też płynny, ale tylko lekko. To takie różne szalone skoki miały miejsce, kiedy ten Bitcoin, wiesz, był jeszcze zupełnie zabawką jakichś tam komputerowych geeków, jak to się mówi. No teraz kapitalizacja, łączna wartość wszystkich bitcoinów to jest około 8 miliardów dolarów, no i zabrały się za to po prostu, finansiści za to się zabrali. Może nie ci najwięksi, bo dla nich, wiesz, 8 miliardów to jest tak, wiesz, łyżeczka w oceanie, nie? Ale po prostu jest masa giełd, są notowania, także ta płynność kursu zmniejszyła się w znacznym stopniu. A jak można zarabiać? No wiesz, to po prostu jest gra na giełdzie. Tak jak gra akcjami, czy gra innymi aktywami. No i jak się zapewne domyślasz, no jest ryzyko. Jest ryzyko, że można po prostu no, przegrać.
Także... Ale podejrzewam, że jest chyba trochę łatwiej, no bo tu masz do opanowania tą kryptowalutę, a na giełdzie, jeśli gramy, to powiedzmy, że masz więcej spółek, musisz ogarniać no, dużo tematów naraz, nie?
Tak, no mi się wydaje, że jest łatwiej, bo ja też bawię się w to trochę. No przede wszystkim jest mały próg wejścia, no bo nie możesz, powiedzmy, na GPW handlować tak na zasadzie, że sobie gdzieś tam się zalogujesz i sobie przelejesz 100 zł i sobie kupisz akcję. To się nie da, bo musisz korzystać z usług biura maklerskiego, które pobiera swoje prowizje i tak dalej, natomiast no, próg wejścia na giełdę bitcoinową jest żaden w zasadzie, możesz z 10 złotymi wejść nawet na giełdę bitcoinową, nie ma problemu, prowizje są znacznie niższe, nie masz już maklerów, po prostu osobiście jesteś sam swoim maklerem, bezpośrednio wystawiasz zlecenia giełdowe.
No i mogę prowizje... robić to po pracy. Nie muszę poświęcać na to, powiedzmy, całego dnia, tak jak w prawdziwej giełdzie.
No to wiesz, różnie jest, bo jak są różne style gry na giełdzie ogólnie, to nie odnoszę się do giełd bitcoinowych, można być tak zwanym day traderem, który śledzi na bieżąco i wiesz, potrafi kupić, za 5 minut sprzedać, a za 10 minut znowu kupić. No to, to jest aktywność, która wymaga raczej dużej ilości wolnego czasu. A można po prostu raz na jakiś czas sprawdzać ten kurs. On się waha, więc zawsze jak się trochę poczeka, no to, to się trafi na taką cenę, która już była na przykład, czy można kupić taniej niż się sprzedało, czy taniej, czy drożej sprzedać niż się kupiło. No z tym, że jak każda gra na giełdzie, to jest ryzyko. Także okay. Tutaj no, trzeba być tego świadomym, bo też jest wielu takich ludzi, była bańka bitcoinowa, czyli nagły wzrost kursu wtedy, no napłynęła cała masa nowych ludzi, którzy usłyszeli, że wiesz, że jest łatwa forsa, nie, do zrobienia. No, tak zwani jelenie, nie, no to tak można na przykład znaleźć w necie wiele artykułów na temat rynku Forex chociażby, czyli walut tradycyjnych, no gdzie no masa no, ludzi straciła kupę pieniędzy, nie? No,
z tutaj... tego co ja słyszałem, to Forex to jest niezły syf.
No tam grasz też za pośrednictwem brokerów, którzy nie zawsze są uczciwi, powiedzmy.
No
tak.
Właśnie.
No w Bitcoinie jest o tyle łatwiej, że po prostu sam jesteś swoim brokerem, no i po prostu ponosisz konsekwencje swojej własnej decyzji.
Wiadomo kogo, że tak powiem, ładnie zjebać.
No tak, jak możesz mieć pretensje tylko do siebie w tym momencie.
Dokładnie. Słuchaj, no to tak naturalnie bym się zapytał wobec tego, no bo to jest ciekawe, tak jak mówiłem, mam 10 tysięcy złotych, ale dobra, faktycznie, jaka z jaką kwotą uważasz jest sensownie wejść i ewentualnie czego się zaczepić, czy zobaczyć notowania z ostatniego roku, żeby zobaczyć, kiedy warto kupić, wiesz, takie ostatnie może pytanie jako taka baza, jak zacząć i przejdziemy już do bardziej amigowych klimatów.
Znaczy wiesz, tutaj od razu, no, to będą takie moje prywatne, powiedzmy, rady. Ja jestem średnio, że tak powiem, skutecznym traderem, ale na plusie, i to dość ładnie na plusie. Zacząć możesz nawet najlepiej zacząć stówką chociażby, licząc się z tym, że tą stówkę i być może dwie następne po prostu stracisz, zanim zaczniesz pływać w tym basenie. Dlatego nie warto od razu wchodzić dużą kasą. Tak jak mówię, no tutaj rynek, próg wejścia jest bardzo niski. W zasadzie tylko jedynie płacisz prowizję od sprzedaży kupna, to są rzędu od 1/10 do 0,5% maksymalnie. Nie ma żadnych tam prowizji, czegoś tam jeszcze i tak dalej, czyli po prostu wpłacasz i grasz. No, także z tym, że wiesz, no nie chcę tutaj wyjść na jakiegoś polecacza czy naganiacza.
Nie no, wiesz, ale...
Ale z ciekawości małą kaską można spróbować, zobaczyć jak to się je, z czym to się je, no i wiesz, no to trzeba mieć do tego coś w rodzaju takiego talentu, nie? Jak do większości takich działalności. Jednym się udaje, innym się nie udaje. No największy problem mają ci, którzy myślą, że jak wpadną z grubą kasą, to ją, wiesz, pomnożą razy dwa w ciągu tygodnia.
Generalnie może tak, bo to jest, z tego co słyszę, no to jest faktycznie niski próg wejścia i to można nawet sobie spróbować przy okazji czegokolwiek. A z tego, co ty też mówisz o tej grubej kasie, to jest też pewnie tak jak na giełdzie. Albo spekulujemy, albo po prostu inwestujemy, powiedzmy, długofalowo. No tam na giełdzie to pewnie jest 10 lat, żeby mieć zysk, bo wtedy będziesz miał prawdopodobnie zawsze zysk, a nie bawimy się w spekulacje. No, no, dla zwykłego śmiertelnika.
Tak zwana inwestycja długoterminowa w Bitcoina jest o tyle mało ryzykowna, że prosta matematyka mówi nam, że jeżeli Bitcoin będzie miał coraz większe, że tak powiem, ilości pieniędzy będą w niego inwestowane, będzie stanowił coraz większą część światowej gospodarki, no to ponieważ ilość tych bitcoinów jest ograniczona, a mają w domniemaniu przejąć coraz większy obrót, no to kurs musi rosnąć. To jest prosta, brutalna matematyka. Oczywiście to nie jest tak, że on rośnie cały czas liniowo, są wzloty i upadki. Poza tym, no wiesz, to jest takie założenie pozytywne, że ten Bitcoin nie zniknie, tylko będzie się cały czas rozwijał, które nie do końca musi być prawdziwe. No ale generalnie trend Bitcoina długoterminowy jest cały czas w górę, czyli to ryzyko długoterminowej inwestycji jest mniejsze niż w przypadku na przykład giełdy.
Rozumiem. No bo to podejrzewam, że wystarczy sobie ściągnąć, nie wiem, ostatnie 2-3 lata kursów i zrobić linię trendu, albo pewnie już to jest
tak,
gdzieś
to wiesz,
w internecie i to
wszystko
wychodzi.
Wiadomo, że jeżeli chce się skutecznie grać, to warto też no, coś wiedzieć o tej tak zwanej analizie technicznej kursu, analizie fundamentalnej, czyli też zapoznać się z tym, co się dzieje w społeczności Bitcoina, jakie tam są trendy rozwojowe i tak dalej. Więc jak na każdej giełdzie, żeby osiągać zyski, to trzeba po prostu się popracować. To nie jest tak, że to pieniądze spadają z nieba.
Jasne. No ale brzmi to, nie powiem, zachęcająco i nie brzmi to tak, wiesz, teraz ja mam przynajmniej też większe pojęcie i nie brzmi to tak magicznie i strasznie jak powiedzmy godzinę wcześniej. Więc może nawet sam kiedyś spróbuję, albo nawet niedługo, a czemu nie? Tym bardziej, że próg wejścia, jak mówisz, nie jest straszny, więc mieć 500 zł, a nie mieć, no to jest 1000, ale w sumie to nie jest też dramat jakiś. Ja myślę, że z tych bitcoinów to chyba bym wszystko miał. Chciałbyś coś dodać, bo ja tutaj się nie czuję bynajmniej ekspertem, więc nie
znaczy,
wiem.
Wiesz, moglibyśmy drążyć stronę techniczną, ale z drugiej strony to mogłoby tak troszeczkę nie do każdego trafiać, bo jednak do korzystania z Bitcoina dogłębna znajomość tej zasady jego działania, tej sfery technicznej nie jest zawsze potrzebna. Zawsze można się też wspomóc z wiedzą kolegów z forum na przykład w razie jakichś tam problemów, no bo problemy jak wszędzie się czasami zdarzają. Najczęściej wynikają z braku wiedzy, no ale jest różnie. Ale myślę, że nie ma sensu tego od strony technicznej jakoś tutaj drążyć w takim skierowanym do... No, także moglibyśmy powiedzmy już przejść do innych tematów, jakie chciałbyś poruszyć.
Okej. No, ja myślę, że to jest wystarczająca zachęta, żeby ktoś, kto się zainteresował, będzie w notatkach do podcastu tam tych parę linków, które wymieniłeś, których oczywiście nie polecasz, ale jednak jakiś punkt zaczepienia to jest i każdy może sobie zgłębić wiedzę, więc teraz przejdźmy do tego sklepu, którego nie ma, ale czy za twoje produkty można wobec tego płacić bitcoinem?
No w tej chwili to nie do końca, dlatego że ja od momentu założenia firmy, która produkuje te amigowe drobiazgi, przyjąłem taki model sprzedaży, że sprzedaję tylko hurtownikom czy też dystrybutorom. Natomiast nie sprzedaję detalicznie. W związku z tym hurtownicy oczywiście mogliby, gdyby chcieli, z tym, że no w przypadku takim, że jeżeli jesteś firmą, to rozliczanie transakcji w bitcoinach jest bardziej kłopotliwe niż w przypadku osoby indywidualnej.
Okej. No dobra, to teraz przejdźmy właśnie do twoich produktów, no bo powrotu do klasyka, ale może tych produktów, powiedziałeś, że założyłeś firmę, więc większość amigowców twierdzi, że nie da się na tym hobby zarobić. Zakładam, że to też się z tego nie będziesz utrzymywał, ale rozumiem, że tak to przeanalizowałeś, że jest sens posiadać to jako firma, tak?
Tak, tak. Znaczy wiesz, no tu oddzielmy dwie rzeczy. Czy da się na tym zarobić, to jedno, a czy da się z tego utrzymać na przykład siebie i rodzinę, to drugie.
No to oczywiście. Ja mówię o zarobieniu na przysłowiową kratę browara. O, może w ten deseń.
To nie ma żadnego problemu. Nawet będzie to nie jedna krata browara.
A Czy, ale firmę będziesz mógł utrzymać z tego? O, może tak, czy będziesz dokładał do interesu w tym momencie?
Nie, nie będę dokładał.
O, o to chodzi.
Będę nawet czerpał z zyski. To, to się bardzo zabrzmiało.
Czyli się da jednak, bo wszyscy twierdzą, że się nie da. Co myślę, że Adam Zalepa też udowodnił, że jednak się da wydać gazetę i zarobić. Mimo, że wcześniej było PPA, które no niestety nie wytrzymało tej konkurencji. A ostatni modny temat jest cena Hellboxa.
No tak, tak. Obserwuję ten wątek.
Masz jakieś zdanie tak z ciekawości? Bo jesteś producentem sprzętu. Może byś... Bo ja powiem tak. Ja jestem konstruktorem. Projektuję różne rzeczy. Masowe. I wiem, mimo że mamy, no teraz zmieniłem firmę, mamy oczywiście wszystko w Chinach, ale wiem ile, albo sobie wyobrażam, ile może na przykład wycięcie laserem jakiejś płytki kosztować i zrobienie tego 100 sztuk, bo to jest niska to nie jest seria, to jest prototyp właściwie w tym momencie. I jestem w stanie usprawiedliwić cenę L-Boxu, oczywiście podejrzewam, że można by to taniej zrobić, no ale oni też chcą zarobić, no. Więc jak ty to widzisz jako powiedzmy słynny hardware'owiec amigowy? O.
Znaczy wiesz, no zacznijmy od tego, że ja nie jestem zainteresowany tym produktem. Nie ze względu na cenę, tylko no, po prostu nie widzę, że tak powiem.
Te czasy się skończyły moim zdaniem.
Tak,
też,
tak, tak, no, tak. No wiesz, jest teraz taka tendencja jednak, żeby te Amigi trzymać w obudowach oryginalnych, czy też właśnie tych replik obudów oryginalnych.
Dokładnie.
No wiesz, no, też no nie chciałbym za bardzo tutaj komentować poczynania L-Boxu w żaden sposób.
Nie, mi chodzi tylko tak ogólnie, wiesz, bo możesz albo mi poprzeć, albo nie. Wyprodukowanie czegoś w tak niskiej serii, nawet jeśli rebrandujesz, bo podejrzewam, że L-Box musiał wziąć jakąś licencję od tej firmy, albo w zgodę, musiał za to zapłacić, to kosztuje, bo wydaje mi się, że na naszym forum wygląda to tak, że wszystko się da zrobić 10 razy taniej, tylko nikt tego nie robi.
Nie, jeżeli sobie popatrzysz na to, kto intensywnie komentuje tego rodzaju newsy, czy też te wpisy na forum, to zauważysz, że osoby, które coś w sprzęcie robią, to tam nie komentują.
No właśnie. No komentują i to jest dyplomatyczna dobra odpowiedź.
Tak, tak.
Właśnie, więc bo to mnie też wiesz, rozwala, że ogólna krytyka wszystkiego i też już się wypowiadałem, bo już też mnie to denerwuje, no niech ktoś usiądzie i coś zrobi, no to ja z chęcią ten, no zobaczę. Proof of concept, czy co też tam. Słuchaj, no ale dobra, to już tam tego L-Boxa. Powiedz mi, bo ty robisz różne takie małe amigowe rzeczy. Czy planujesz coś więcej? No bo skoro mówisz, że firma da się radę z tego utrzymać, czyli musisz planować coś takiego przynoszącego lepsze chyba zyski niż AK, nie, KA-47, tak?
Znaczy wiesz, to jest taka sprawa, że te przelotki też przynoszą całkiem niezłe zyski, tylko wiadomo, że rynek jest mały i danym produktem się dość szybko nasyci, więc taka firma, która chce się utrzymać dłużej na rynku amigowym, czy ogólnie retro computingu, musi cały czas wprowadzać sukcesywnie nowe produkty i to nie jakieś modyfikacje już istniejących, tylko nowe, coś wnoszące zupełnie nowego. Także oczywistą sprawą jest, że no, pracuję nad nowymi projektami i tu się z tobą zgodzę, że no, powiedzmy poziom złożoności tych produktów będzie systematycznie rósł.
Bardzo się cieszę.
Będę przechodził od takich prostych jakiś tam przelotek i kątówek do rzeczy trochę bardziej zaawansowanych technicznie.
Okej. Okay. I powiedz mi, czy to się opłaca produkować w Polsce? Ty produkujesz takie rzeczy w Polsce, albo będziesz produkował, czy tak niskiej serii ma sens w Chin? Prawdopodobnie nie?
No właśnie, to jest taka nisza sympatyczna, która, że tak powiem, jest chroniona przed wpływem chińskim. Po prostu producentom chińskim się nie opłaca takich małych serii tworzyć. I jest to po prostu nisza, w której że można faktycznie takie rzeczy produkować w Polsce i nie ma zagrożenia, że jakiś pan Chińczyk kupi ode mnie podstępem taką jedną przelotkę i powie, aha, to ja zrobię 10 tysięcy takich przelotek i za pół ceny.
No to by nieźle wtopił.
Dokładnie, dokładnie.
To w sumie ciekawe jest i dobre, bo też się właśnie zastanawiam, ewentualnie jakbym, mieszkam za granicą, jakbym miał wrócić do Polski, co by tu zrobić, żeby się narobić, ale zarobić. I z tego, co wszystkie miałem pomysły i sprawdzałem, no generalnie wszystko powstało w Chinach, ale może faktycznie tak wąska branża lub podobnie wąskie branże są szansą dla ludzi kreatywnych, którą bez wątpienia jesteś osobą kreatywną, bo pamiętam twoje sloty PCI jeszcze jak ty byłeś bogiem na Amiga Meeting i się unosiłeś nad ziemią, a ja byłem tylko leszczem.
Tak, oj, nie przesadzajmy z tym bogiem.
No, ale generalnie, czy możesz zdradzić, jakie masz plany, czy to jest ściśle tajne i nie chcesz, żeby konkurencja się dowiedziała, szczególnie chyba Jens, ale on po polsku nie mówi.
Znaczy, wiesz, tutaj ja staram się działać w taki sposób, że obserwuję rynek i staram się właśnie projektować sprzęt taki, którego nikt nie ma w ofercie. Żeby powiedzmy unikać niepotrzebnych zderzeń z konkurencją polską, chociażby też zresztą większość mojej tak zwanej konkurencji to są moi internetowi czy nawet z Reela znajomi i tutaj nie prowadzimy jakichś tam takich, no bo sam powiedz, wyobraźmy sobie hipotetycznie taką sytuację, że zrobiłem trzeci już chyba, czy czwarty na rynku interfejs do myszek USB, prawda? No i jego jedyną zaletą będzie to, że będzie o 50 groszy tańszy. No to z jednej strony niepotrzebnie walczę z konkurencją. Klient nic z tego tak naprawdę nie ma, no bo
no tak.
Oferta na rynku na ten sprzęt jest, prawda? A jak ja nic nie wnoszę oprócz ścigania się ceną, to nie ma to żadnego sensu, dlatego no wyszukuję rzeczy, których na rynku nie ma, tak jak na przykład interfejs MIDI chociażby. No nie jest to jakiś wielki wynalazek, prawda? W no sensie, tak, że jakaś nowa technika, ale tego nigdzie nie było, no i jeżeli ktoś chciał go sobie kupić, to był skazany na produkty, prawda, 20-letnie. Oczywiście jest pewna grupa, która preferuje trzymanie się klimatu retro i właśnie woli kupić taki sprzed 20 lat sprzęt, ale pojawiła się, zobaczyłem, że jest luka, zresztą sam po prostu potrzebowałem takiego interfejsu, no i poszło.
To tak ja się z ciekawości zapytam, czy uważasz, no bo to w sumie chyba sensu nie ma, ale retro też do końca nie ma retro sensu w mainstreamie. Czy jest miejsce na przykład na takie jak kiedyś digitalizery czy genaloki, żeby robić takie nowe produkty? Czy to jest w ogóle technicznie możliwe? Wiesz, no bo też nie ma takich nowych produktów, nie?
To znaczy, jeżeli chodzi o wideo, to akurat jeszcze tematu nie badałem, ale jednym z moich produktów najbliższych wypuszczenia jest sampler audio. Mhm. No i nowoczesne, że tak powiem, to co elektronika współczesna na co pozwala teraz, to po prostu będzie no, skok jakościowy przy cenie całkiem sympatycznej, wydaje mi się. No nie chcę tu już rzucać kwotami, nie, bo to jeszcze za wcześnie na to. Ale właśnie no, to jest jeden z produktów, który jest u mnie teraz, wiesz, jak to się kiedyś mawiało na desce kreślarskiej.
No tak, no to rozumiem, że projektujesz na komputerze.
Nie, no jasne, wiesz, to się teraz elektroniki tym bardziej w tej chwili już nie da się. Czy można, tylko że koniec końców to firma produkująca płytki i tak wymaga plików w określonym formacie.
No dokładnie.
Więc no, ale wracając do tematu właśnie, bo to też jest, że tak powiem, nikt nie oferuje w tej chwili takiego produktu nowego. Owszem, można tam na Allegro wyhaczyć jakieś samplerki z epoki, z tym, że one są, no nie czarujmy się, słabe technicznie najczęściej.
Mhm. No tak, nawet teraz pomijając ich wiek.
Także tak, no te, w tej, ten mój projekt będzie zupełnie inaczej wyglądał niż samplery, powiedzmy, z lat 90. No i myślę, że będzie też dawał znacznie większą jakość, bo tam jest pole do popisu. Po prostu można teraz użyć takich technik, które w latach 90. były całkowicie poza zasięgiem finansowym, jak i też w ogóle nie istniały czasami nawet.
No jasne. Nie, no to jest... Ja tu mam cały czas 600, więc zawsze tak. Kiedyś też marzyłem, żeby nagrać podcast na 600, więc z takim samplerem może by się udało.
No myślę, że by się udało.
O właśnie. No to może kiedyś, jak się spotkamy na jakimś party, to w samolocie przytargam 600 i zrobimy ten. Słuchaj, a właśnie, bo... Jak projektujesz takie urządzenie, czy ty masz, że tak powiem, beta testerów hardware'owych, czy to albo, nie wiem, masz 1000 Amig i tam sprawdzasz na każdej, czy będzie działać, wiesz, o co chodzi, nie?
No to znaczy, wiesz, ja dopiero stanę przed tym problemem, dlatego że te 4 produkty, które ja w tej chwili, nazwijmy to, oferuję, to są rzeczy, które jeszcze zostały zaprojektowane w fazie przed firmą, czyli ja po prostu wtedy, wiesz, chodziło się na jakiegoś Amibeja i no sprzedawało się ludziom to po prostu, czy też w Polsce tam na forum widziałeś, tam takie wątki były.
Jasne.
No i po prostu no to było tak, ze względu na prostotę tego sprzętu mogło być tak, że bez większego ryzyka beta testerami mogli być użytkownicy, no bo szansa na to, że jednak wypuszczę już coś, co jednak u kogoś tam nie działało, była niewielka.
Jasne.
No teraz będzie trochę trudniej. No pewnie trzeba będzie, że tak powiem, nawiązać jakieś kontakty z beta testerami. Może samemu trochę dokupić sprzętu, chociaż nie za bardzo jest go gdzie trzymać. No generalnie no to staram się, wiesz, to przetestować to samemu bardzo dokładnie. Tak chociażby znany z forum fakt, że ta zwykła kątówka PCMCIA, która jest, nie zawiera w sobie nic oprócz połączeń, nie ma tam żadnej elektroniki, no miała 5 wersji. I dopiero 5. wersja jest tą finalną. Czyli no, testy były ostre, jak to się mówi. No i produkt, ja jestem trochę perfekcjonistą z natury, więc no staram się wypuszczać takie produkty, które już raczej nie sprawią za dużo problemów użytkownikom.
Jasne, to się chwali. No, jesteś znaną postacią pewnie między innymi dlatego. Słuchaj, tu mam takie pytanie i naturalnie i poza tym na forum PPA się przewijało też Crash and Core, więc pytanie jest, jakbyś miał zaprojektować turbiacza, to na jakiej zasadzie, czy z FPGA, ze słynnym, mitycznym Crash and Core, czy może inaczej, czy budżetowo, czy może jednak 0,60, czy no wiesz, o co kaman, i czy w ogóle może rozważasz to?
To znaczy, może zaczniemy właśnie od końca, czyli czy ja to rozważam. Wiesz, to jest tak, to są marzenia naprawdę. Rozróżnimy tutaj, powiedzmy, plany firmy, prawda? Plany, bo na przykład ten wspomniany przeze mnie sampler, no to już jest plan, prawda? Ja już usiadłem, narysowałem wstępnie koncepcje, jakie tam scalaki będą potrzebne, jak będzie wyglądało oprogramowanie itd., itd. Natomiast ten crash course słynny to jest takie, wiesz, marzenie takie, ale byłoby fajnie coś takiego, nie? Ale ja sobie też jako realista zdaję sprawę, że to może być pomysł, który mnie przeskoczy, a też trzeba pamiętać o tym, no że wiesz, no firma musi mieć produkty i sprzedawać. Jeżeli ja bym sobie teraz usiadł i zaczął przez 4, załóżmy, lata robić tak, coś takiego, no to ta firma, musiałbym tą firmę zamknąć najpierw.
No tak.
Przez 4 lata, że tak powiem, dokładać do tej zabawy. Znaczy, no powiedzmy, nie są to jakieś grube tam dziesiątki tysięcy, dałoby się to zrobić, ale przez 4 lata robić tylko to. No i później dopiero byłoby to coś, wiesz, no wiadomo, ile czasu trwały prace nad Vampirem. To były chyba 6 lat bodajże. I tam pracowało kilka osób.
I tak dalej jest nieskończony w sumie. No,
to tak, nie? Także, także to u mnie jest taka sfera marzeń, czy też tak zwanych, jak to się mówi, kawiarnianych rozważań, nie? Że tam siada pięciu panów przy piwku i zdobywają świat, nie? No nic nie ma w tym złego, to jest bardzo przyjemne, można sobie odprężyć się, nie? Tak samo można sobie na forum tam porozmawiać, nie? Ale, ale no raczej nie wykluczam, że może się w tym pobawię, ale to są raczej takie odległe marzenia, żeby było jasne.
Ja, się, ja bym tutaj wrzucił taki komentarz to z punktu widzenia laika, bo słynny Jens, który ma Individual Computers, który dwa lata temu zapowiedział Amiga Reloaded, że za rok już będzie, czyli już jest rok po. Ja myślę, że właśnie on tym się zaskoczył, że to nie jest tak proste zrobić starą płytę starymi układami w dzisiejszych czasach i no i tej Amigi jeszcze nie ma i podejrzewam, że jeszcze jej długo nie będzie, więc to chyba jest podobne skomplikowanie projektu, nie?
Tak, tak. No, znaczy wiesz, no nawet można powiedzieć, jest to skomplikowanie jeszcze większe, ponieważ w przypadku karty Turbo z układem FPGA jako procesorem, no ty w zasadzie panujesz nad wszystkim. Natomiast jeżeli robisz coś ze starymi chipami, to po prostu, no niestety, to musisz poznać, że tak powiem, każdy zakamarek, każdą ułomność tych chipów, każdy detal, żeby to współpracowało z tą nową częścią. W przypadku karty Turbo, no to jest tak, że powiedzmy ten interfejs między kartą a resztą Amigi jest ustandaryzowany, nie? To tak trochę jak w programowaniu, masz dokumentację interfejsu i nie wnikasz tym po drugiej stronie za bardzo. Znaczy to w przypadku elektroniki czasem musisz trochę wniknąć, ale jednak to jest jakieś tam standardowe dla Amigi złącze, które było przewidziane od razu już konstrukcyjnie do tego, żeby podłączać tam no, karty różnych producentów i że to ma współpracować. Natomiast Amiga Reloaded, no to jest tak, że ty wchodzisz w środek, jak to się mówi, no i to po prostu musisz te Amigi poznać lepiej niż inżynierowie z Commodora, a nie ma dokumentacji dostępnej wewnętrznej, wiesz, tam jakieś schematy wewnętrzne układów i tak dalej, to są jakieś tam szczątki, które gdzieś tam czasem się udało. Jakieś dokumenty wewnętrzne z Commodora czasami wyciekły, ale to są szczątki. No i tu, no wiesz, moim zdaniem Jens zrobił jeden podstawowy problem. Nie ogłaszaj planów, póki nie masz działającego prototypu.
No, myślę, że przestrzelił, chciał ten zabłysnąć i...
No, no zabłysnąć, albo wiesz, no, skokiem do przodu chciał sobie rynek zabezpieczyć, bo myślę, że Jens poczuł się w pewnym momencie tak... królem amigowego rynku hardware'u, ale został sprowadzony na ziemię przez takie projekty jak Vampire chociażby. No, no i zaczął objawiać, powiedzmy, pewną nerwowość w swoich poczynaniach.
Słuchaj, to jak już jesteśmy przy nim, skomentowałbyś jakoś nabycie praw Picasso 96 właśnie przez też Jensa, bo wypowiedział się, że to się nic nie wydarzy, ale no wiesz, wszyscy mówią, że Amiga to hobby, ale jak przychodzi co do czego, to jednak takie hobby do końca nie jest. Każdy czy kasę albo stara się zabezpieczyć strefę wpływów, patrzy Amigi NG, MorphOS, AmigaOS, no Aros to tam powiem, że nie zabezpiecza, bo nikt się nim nie interesuje na poważnie. I czy Jens nie zabezpiecza sobie właśnie strefy software'owej wpływów, no bo Picasso 96 jest obecnie dość ważne dla klasyka, nie? Dużo kart tych nowych, czy Vampire nawet, wykorzystuje go namiętnie.
No wiesz, no, to jest kwestia tego, co Jens mówi i co Jens myśli. No, co mówi, to wiemy i jeżeli zrealizuje to, co mówi, no to to się zapowiada raczej sympatycznie. Natomiast to, co on myśli, to my się tego nie dowiemy i dopiero czas pokaże. Więc no, no trudno to komentować. Jeżeli będzie tak, jak mówi, że udokumentuje i udostępni API do sterowników, no to będzie fajnie. No nie wiem, jaki on ma plan, no. Znając Jensa, to podejrzewam, że no, wydał jakieś tam pieniądze, nie wiadomo jakie, ale tam wyciekło to mniej więcej, coś tam tak przebąknął, że to była suma kilku tysięcy euro. No na pewno nie wydał ich dla zabawy, tylko wydał po to, żeby ta inwestycja mu się zwróciła, więc w jakiś sposób pewnie będzie chciał na tym zarabiać, ale jak, to naprawdę trudno mi powiedzieć.
Okej. To taki komentarz jest wystarczający. No dobra, to teraz na chwilę, chociaż zamienimy się w ten stolik pięciu panów z tym browarem, to ten turbiacz, jakbyś miał zaprojektować, czy byś to zrobił dla Amigi 1200, ale jest problem ze złączami, czy tak jak Vampire, o którym chyba też trzeba będzie porozmawiać, jest zrobiony dla 600 i 500, czy nie wiem, może w ogóle tak hipotetycznie i w ogóle w trzech zdaniach i kończymy temat.
Znaczy wiesz, no, ja mam Amigę 1200, więc to byłby taki naturalny target. Złącza da się zrobić, tylko to jest kwestia ceny. Są firmy, które się specjalizują w wytwarzaniu złącz na zamówienie, a złącze Amigi 1200, pomijając powiedzmy ilość styków, jest dość standardowym złączem, bo to przecież jest identyczny profil złącza jak powiedzmy sloty PCI, a nawet ja kiedyś prototypowo złożyłem sobie takie złącze z kawałków slotów PCI i bardzo fajnie to działało. Oczywiście to jest nie do pomyślenia w produkcji seryjnej, ale fakt, że profil złącza jest standardowy, obniża cenę, ponieważ są firmy, które po prostu mogą sobie niejako, nie muszą robić formy, tak jak to robił na przykład Phil z formą do Amigi 1200, tylko składają to z takich jakby gotowych
klocków. No tak,
klocków. Oczywiście takie złącza są droższe od złącz, które miliardami produkują Chińczycy, ale to byłby, myślę, problem do przeskoczenia. No zresztą prawdopodobnie rozwiązany już ten problem został tak czy inaczej przez ekipę Vampire'a. A jak ja bym to robił? No wiesz, ja bym raczej troszeczkę inaczej podszedł do tego, co ta karta ma potrafić. Przede wszystkim to byłaby karta, która by udawała 30 i nic wyżej. No postarałbym się chyba zrobić FPU, chociaż tak no po Gunarze wszyscy jadą, że dlaczego nie ma FPU, a się zabawia w jakieś superaga i tak dalej. To nie jest takie łatwe. Takiego FPU.
No właśnie, wydaje mi się, że to jest przyczyna, czemu on to zapowiedział, nie wiem, rok czy dwa lata temu i nie jest w stanie tego zrobić, bo gdzieś musi być problem jakiś duży.
To znaczy on jest w stanie to zrobić, tylko to wymaga dużego nakładu pracy po prostu. Więc to pewnie będzie, tylko no ja nie wiem, ile on ma czasu, ile może poświęcać, ile mu zajmuje praca zawodowa. No, tak to wygląda, nie? No bo przecież on nie żyje z pisania Apollo Core. Ma jakąś tam robotę też, tak, jak my wszyscy. No i tam w tej robocie no też musi robić to, co do niego należy. Także to nie jest problem, że się nie da, tylko jest to trudne i mozolne, wiesz, no trzeba przecież to wszystko przetestować, żeby nie było tak, że ten FPU będzie niekompatybilny z tym starym, a to jest złożony układ. Nawet zaryzykowałbym stwierdzenie, że pod pewnymi względami bardziej złożony niż CPU.
No widzisz, no to... To coś takiego jak z tymi kartami NVIDIA do liczenia. To też teoretycznie chyba jest bardziej złożone niż CPU, nie?
No tak, to znaczy akurat jeżeli chodzi o karty, to one są o tyle łatwe w projektowaniu, że to jest po prostu pewien podstawowy blok powtórzony x razy. Mhm. Bo to jest przetwarzanie równoległe i tam jest ileś tam set, czy nawet już tysięcy ostatnio czytałem, rdzeni jednakowych. No oczywiście wiadomo też, że trzeba jakoś tym wszystkim rdzeniom zapewnić dostęp do RAMu i tak dalej, także to też nie jest jakieś łatwe, ale no to jest pewne takie powielanie bloków i tylko walka się toczy o to, ile tych bloków można upchać, żeby to się jeszcze nie zagotowało. Natomiast no FPU tutaj to wygląda inaczej, po prostu jest to skomplikowany układ ze względu na charakter operacji, jakie on musi wykonywać. No, nawet takie głupie dodawanie zmiennoprzecinkowe, no już może nie chcę tutaj wchodzić w jakieś detale, prawda, opowiadać tam o bramkach i takich innych rzeczach, no ale jest operacją o wiele bardziej skomplikowaną niż dodawanie w procesorze.
Okej. No dobra, to już tam faktycznie nie wnikajmy. Czyli rozumiem, żebyś bazował, wydaje mi się, że faktycznie tam 0,30 to jest takie optimum, znaczy rozumiem, że wydajnościowo byłoby dużo lepiej, ale dla systemu by było widoczne jako 0,30, czyli temat kompatybilności i tam różnych cudach wianków jak biblioteki odpada.
Tak, bo właśnie no ja bym postawił na to, żeby poprzestać na 0,30 i to być może nawet EC, czyli bez MMU, które no, tak naprawdę ma zastosowania, ale one są dość ograniczone. Natomiast dzięki uzyskanej przez to prostocie układu, no to popchnąłbym megaherce do góry. No bo jak wiadomo, Vampire to tam mniej więcej w okolicach 110 MHz chyba utknął. To poniekąd z jednej strony wynika z użytego układu, ale w momencie, kiedy sam, nazwijmy to, schemat byłby prostszy, to można by wziąć układ, który jest mniejszy, ale za to szybszy.
Okej.
No i nowszy trochę też, bo ten Cyklon 3, no to już Altera zaznacza, że w zasadzie nie zaleca się używania go w nowych projektach, więc można się spodziewać, że w ciągu kilku lat po prostu wyjdzie z produkcji.
No, a to jeszcze dla nas chyba wystarczy.
Nie, no na pewno, bo zapasy w chińskich magazynach i tak dalej.
Słuchaj, a jakie ty masz zdanie o Vampirze, bo ja ogólnie posiadam tą kartę i jestem ogólnie, powiedzmy, w jakiejś formie zafascynowany tym projektem, bo jest interesujący. Aczkolwiek ja też tego nie widzę tak jak większość chyba migowców, którzy kwiczą z radości, jaka to rewolucja, jaki to szybka Amiga, bo no naprawdę w latach 90. też można było emulator Maca odpalić i ja to odpalałem na 1200 0,40. I nie robi na mnie wrażenia, że Warcraft 2 chodzi na Amidze, bo chodził 20 lat temu, więc dla mnie Vampir jest fajny, bo jest dobra cena, niezłe możliwości, ale bez tego FPU i tak dalej, no to jest na moich testach 8 razy wolniejszy od 0,60, więc to dramat, nie?
Czy wiesz, no to też punkt widzenia troszeczkę zależy od punktu siedzenia, bo no załóżmy, wiesz, ja mam w tej chwili 0,20, 28 MHz, no to też jakbym takiego Vampira hipotetycznego 1200 sobie założył, no to też bym się, że tak powiem, spadł z krzesła pewnie. No z drugiej strony, no wiesz, ja dużo bardzo pracowałem na Morfosie, więc to też trochę inne, zmienia się wtedy perspektywa, jeżeli mamy też system NG, któryś z systemów NG, no to ta szybkość jakoś tak sama w sobie, nie? Dla samej szybkości to już nas jakoś tak bardzo nie robi takiego wrażenia, bo wiadomo, że Morfos czy Amiga S4 i tak chodzą szybciej.
No tak, no to...
Bo tutaj nawet gdyby, wiesz, pójść w jakieś kosztowne układy FPGA najszybsze, jakie ewentualnie można w miarę kupić, no to i tak się nawet tego G4 głupiego, jak to się, można powiedzieć, się nie przeskoczy.
No to myślę, że to wyjaśnia te legendy, co ludzie myśleli, że będzie tutaj filmy chodziły nie wiadomo jakie i wszyscy gimpa sportują.
No nie, to... Ja, że tak powiem, robiłem taki, powiedzmy, rekonesans w technologiach FPGA, tak się wstępnie przymierzałem. No to tak realnie to można by mieć takie 0,30 przy zastosowaniu już dość drogich układów, nie oszukujmy się, no to można by mieć 0,30 na 400 MHz. I to w zasadzie jest już sufit w tej chwili. Znaczy wiadomo oczywiście, że w miarę upływu lat te FPGA też będą coraz szybsze, no ale to już widać, że wiesz, to tutaj osiągnięcie pułapu nawet tych starych G4 z 1 GHz jest całkowicie poza zasięgiem FPGA. Więc no, marzenia o tym, że klasyk z FPGA mocą obliczeniową dojdzie do NG, no to są mrzonki.
Znaczy ja nie wiem, czy to nie wynika też z tego, bo co by nie mówić o Apollo Team, chłopaki robią dobrą robotę, ale chyba mają jeszcze lepszy PR i sami go lepiej robią, wykorzystując tych amigowców chyba powracających do platform retro i wciskają też sporo kitu generalnie, no bo jeśli siedzisz w tym temacie 30 lat, no to nawet nie będąc tak genialnym programistą i twórcą sprzętu, masz blade pojęcie, że to się fizycznie nie da, nie?
Znaczy, wiesz, kitu. Ja tego tak nie widzę. Wiesz, trochę ludzie się sami nakręcają też na forach, bo też mi się wydaje, wiesz, dla mnie ten mój powrót do klasyka, ja nie powróciłem do klasyka po to, żeby chcieć mieć to samo na klasyku, co mam na Morfosie, nie? No bo po co? To nie o to chodzi w tym momencie. Więc ludzie się sami nakręcają, o, będziemy mieli Gimpa, będziemy Full HD oglądać, tylko trzeba coś tam jeszcze ulepszyć tego Vampira i tak dalej, i tak dalej. No nie, to dla mnie po prostu to nie ten kierunek, bo ja wchodząc po raz drugi w klasyka, to byłem w pełni świadomy, jakie są możliwości tego sprzętu i co to właściwie jest, nie? Więc tutaj no tak obserwuję tego Vampira. Oczywiście fajnie jest mieć coś szybsze niż się miało wcześniej, ale gdyby mi zależało, wiesz, na tym Gimpie i na filmach Full HD, to primo, to raczej bym to jednak widział w NG, a sekundo to mam 7-letniego lapka z Linuxem, który mi to wszystko załatwia, który kosztował 400 zł mnie, więc o czym my tu w ogóle rozmawiamy?
Mm-hmm. No właśnie, to teraz może porozmawiamy, czemu zrezygnowałeś z MorphOS-a, bo byłeś jednym z głównych deweloperów tego środowiska. Jest to bezwątpliwie duża strata dla tego teamu. I ogólnie od tego czasu, jak można powiedzieć moimi oczami, bo ja nie używam MorphOS-a, że od powiedzmy momentu, od kiedy ty odszedłeś, bo nie tylko ty, ale jeszcze parę osób tam się chyba wyłamało, widać, że ten MorphOS jakby siadł. To już nie jest ten rozwój, co kiedyś, ale właśnie to czemu odszedłeś? Albo czemu wróciłeś na klasykę?
O, to widzisz, to tu doszliśmy do tego punktu podcastu, gdzie będziemy się mogli troszeczkę inteligentnie nie zgadzać.
Doskonale.
No dla mnie, widzisz, tak troszeczkę może uproszczę, ale w tym momencie te systemy NG tak trochę się stały systemami dla nikogo właściwie, bo tak, no z jednej strony wiadomo, że pociąg już odjechał. Jeżeli ktoś się jeszcze ułudzi, że Amiga S4 czy Morphos zastąpi mu system mainstreamowy, no to mi się wydaje, że no to są złudzenia. No, ja doszedłem do tego momentu, kiedy przy najlepszych moich chęciach, entuzjazmie i zaangażowaniu, to niestety Morphos nie dał rady, no i po prostu potrzebowałem sprzętu, na którym będzie do Linux w moim przypadku akurat. No i tak, to pociąg tam odjechał z jednej strony, a z drugiej strony no nie jest to jakieś retro, nie? No, nie mamy tej kompatybilności na poziomie sprzętu z klasykiem. No, demo scena w zasadzie no, na NG, no można powiedzieć, że nie, no okej, okay, no nie istnieje, to może za dużo powiedziane, no ale w zasadzie no, nawet problem, nie istnieje, wiesz, no. No nawet problem jest taki, w jakiej kategorii to wystawić, nie? Załóżmy, że napisałem demo na Morphosa, nie? Świetne jakieś, tak wyobraźmy sobie. No i co? No i jadę na party i muszę to wystawić w kategorii wild w zasadzie. No w amigowych kategoriach tego nie wystawię. No, z PC demo to też nie podskoczę do tych akceleratorów, które oni używają. Czy DirectX'a 12 chociażby. No to co? To mogę to wystawić w wild kompo. No i to jest jedyna możliwość, a to jest, wiesz, taka kategoria drugiej kategorii, jak można by zażartować.
No to taki jest ten... No to wszystko trafia.